Dzień dobry, witam się Paweł Biedrzycki
i Rafał Zziński.
A to jest 45. odcinek podcastu 21% rocznie. No i dzisiaj będziemy mieli odcinek poświęcony największym zwycięzcom kryzysu i epidemii. No i generalnie w skrócie porozmawiamy o sektorach. Pojawią się też spółki, które naszym zdaniem z tej epidemii wychodzą zwycięsko. To jest podcast 21% rocznie, jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu. Jest takie powiedzenie, że w kryzysie rodzą się największe fortuny, że wtedy są największe okazje inwestycyjne. No i rzeczywiście ten, zwłaszcza 2020 rok, pokazał, że ta ogromna zmienność, jaka pojawiła się na rynku, te spadki, były okazją inwestycyjną. Wielu inwestorów na tym mocno skorzystało.
Ale najpierw stracili przez kilka małych tygodni, tak?
Ale wcześniej musieli trochę stracić, ale pojawili się też nowi, więc generalnie rzecz biorąc pojawiły się nowe sektory, nowe branże, spółki, które z tego kryzysu wyszły obronną ręką. No i głównie oczywiście dzisiaj będziemy rozmawiali o rynku polskim. Więc chyba takiej oczywistej oczywistości zaczniemy, czyli że pierwszym największym zwycięzcą tej epidemii i kryzysu to jest oczywiście sektor e-commerce.
Tak, i to nie jest żadne odkrycie Atlantydy. Tutaj akurat ten mechanizm, że większość interakcji zakupowych, wszystko przeniesie się po prostu do e-comu, to było niemal wiadome od samego początku. Oczywiście była bojaźń o bardzo duży potencjalny spadek dochodu rozporządzalnego, czyli po prostu, że ludzie zaczną oszczędzać, bo potracą wpływy. Bardzo szybko czas pokazał, że nie taki diabeł straszny i faktycznie ludzie z każdym tygodniem coraz więcej dokonywali zakupów w internecie, ale też pojawiła się bardzo duża rzesza nowych klientów, którzy wcześniej w ogóle tego nie robili, a byli w tym momencie zmuszeni do tego. I wydaje mi się, że to jest właśnie taka druga noga, dlaczego ten e-commerce tak mocno poszedł do przodu w ostatnich już kilkunastu miesiącach. I sobie trzeba teraz wprost powiedzieć, że część spółek, które wcześniej nie doszacowywało tego segmentu e-commerce'owego, bądź było na bardzo wczesnym etapie, to te spółki, które bardzo szybko nadrobiły i się zorientowały w sytuacji, to tutaj nadgoniły swoimi inwestycjami, ale te spółki, które po drugiej stronie stanęły, czyli nie doszacowały, nie miały takiej zdolności szybkich inwestycji, bardzo szybkiego reagowania, to niestety poległy i popadły w tarapaty, bądź też były zdane tylko i wyłącznie na los na PFR-u i innych takich funduszy antykryzysowych, a to jak widać już z perspektywy dnia obecnego różnie się dla różnych spółek skończyło.
Tutaj trzeba powiedzieć jasno, że to jest trochę tak, że epidemia stała się takim katalizatorem rozwoju e-commerce'u, o tym, że wszystko przenosi się do internetu, wiedzieliśmy od bardzo, bardzo dawna, ale ten boom, jaki spowodowała epidemia, był takim bardzo mocnym lewarem, co mocno przyspieszyło. Oczywiście te sukcesy widać między innymi na polskiej giełdzie, widać między innymi przez liczbę debiutujących na giełdzie spółek. Mieliśmy z takich spektakularnych debiutów, w zeszłym roku Allegro, prawie 100 miliardów wyceny. Oczywiście mówię w szczycie, po debiucie, absolutnie największa spółka na polskiej giełdzie, która zadebiutowała w nieprzypadkowym momencie. Ta wycena w czasie debiutu trochę na wyrost, ale prawda jest taka, że sporo oni nadrobili te kolejne kwartały, kolejne wynikowe okresy coraz bardziej uzasadniają, że to rzeczywiście jest coś, co powinno być tak wyceniane, przynajmniej na ten moment. Oczywiście z takich spektakularnych debiutów to InPost, już nie na polskiej giełdzie, czyli taki biznes, który korzysta na rozwoju e-commerce'u. Wielki boom oczywiście na te wszystkie przestrzenie magazynowe, firmy, które obsługują handel e-commerce'owy, tutaj między innymi giełdowy Team, jakby kwalifikuje się do tej grupy. Z takich ciekawostek, które przygotowałem, no to zwłaszcza najważniejsza jest taka, że zestawienie dwóch spółek, tak, czyli reprezentanta tego starego handlu, czyli grupa Eurocash, taka duża spółka zajmująca się hurtem i dostarczaniem towaru do małych osiedlowych sklepów, tak w cudzysłowie to nazwijmy. No i druga spółka, czyli Shopper, czyli też można powiedzieć dostawca oprogramowania, software'u w formule SaaS, który obsługuje małe i średnie sklepy e-commerce'owe, e-commerce w internecie. No i jest taki ciekawy moment, że Shopper w tej chwili, dosłownie dwa dni temu, jest więcej już warty niż Eurocash, który jest największym gigantem tego handlu hurtowego w Polsce. No i to moim zdaniem daje spory do myślenia.
No, powtarza się scenariusz ten, który jest pisany chociażby na amerykańskiej giełdzie już znacznie dłużej, gdzie tam te wszystkie Google,
czy Amazony, Walmarty dawno wyprzedziły, tak?
Tak. I to bardzo mocno wyprzedziły kapitalizacją, ale to też się nie ma co dziwić, bo też i same wyniki finansowe, które są przecież takim korem, takim źródłem i fundamentem tej po prostu kapitalizacji, no to te wyniki finansowe, chociażby pod względem bardzo szybko rosnących przychodów, skali tych przychodów, czy skali po prostu rosnących zysków, dużo lepiej wypadają od tych gigantów, tych tradycyjnych gigantów, którzy z kolei te wyniki, tempo rozwoju już mogą zaliczać na wyraźnie niższych poziomach. No i poza tym też chodzi przede wszystkim o potencjał rynków, na których mogą działać. No wiadomo, że inaczej rynki zagraniczne będą zdobywały spółki działające w internecie, bo internet nie ma granic, albo są te granice stosunkowo niewielkie, a zupełnie to inaczej wygląda, jeśli chcemy postawić, jakiś sklep Walmartu, prawda?
Dokładnie. To jest takie chyba dobre podsumowanie, że generalnie ten e-commerce, co by tutaj nie mówić, to nie jest jakaś wielka niespodzianka, ale na epidemii skorzystał, i te pierwsze miesiące już po epidemii pokazują, że cały czas to się utrzymuje. Kolejna grupa takich zwycięzców, tutaj może być trochę zaskakująca dla niektórych, bo dotyczy tradycyjnej ekonomii, to jest taka grupa firm zajmujących się handlem, które tak naprawdę mają charakter dyskontów, czyli oferują w tradycyjny sposób często tanie produkty, które trafiają do wszystkich. No i generalnie takie biznesy właśnie jak Biedronka, jak Dino, jak nawet Pepco, dzięki temu, że są szeroko dostępne, dzięki temu, że mają bardzo dużą skalę, mają konkurencyjne ceny, ludzie koniec końców muszą kupować te produkty pierwszej potrzeby, więc zamiast iść do droższych sklepów, idą do tańszych, i napędzają sprzedaż w takich dyskontach i te dyskonty generalnie w tym kryzysie, który można powiedzieć, że mamy już za sobą, wyszły bardzo zwycięsko i te dynamiki wzrostu, marsz, to wszystko pokazało, że to świetnie funkcjonuje i dzięki temu te wyceny tych spółek albo są na wieloletnich maksimach, albo na historycznych maksimach.
Tak, tu od strony fundamentalnej warto sobie przeanalizować, jak to wygląda, bo umówmy się, że takie właśnie sklepy, firmy, które Paweł wymienił, czy Dino, Biedronka, czy Pepco chociażby, to one oferują produkty, powiedzmy sobie szczerze, takie same, jak oferowali 3, 5, 7 i 10 lat temu i zawsze oferują, tylko po pierwsze, te produkty są tanie i nie są handlowane praktycznie w internecie, bo tanimi rzeczami, które są na przykład w Pepco, czy też rzeczami spożywczymi, mlekiem o krótkim terminie ważności, warzywami, owocami, też w internecie się praktycznie nie handluje, więc jedyną możliwością nabycia są właśnie te sklepy. Dostępność tych sklepów jest spora. Dynamiki wzrostu rozbudowy sieci tych sklepów też jak najbardziej wysokie, a z takich innych makroekonomicznych rzeczy, które po prostu przyczyniły się do wzrostu tej branży, no to przede wszystkim inflacja galopująca już nie tylko w ostatnich miesiącach, ale już wcześniej, wszelkie programy socjalne, które od 500+, czyli od kilku dobrych lat już istnieją. I umówmy się, że chociażby w wynikach Dino Polska, które przecież jest na giełdzie już dobre kilka lat, bardzo dobrze widać te zależności, jak kolejne programy socjalne powodowały po prostu wyraźne wzrosty porównywalne sprzedaży, co również między innymi wpływało pozytywnie na rentowność tych spółek.
No tutaj dochodzimy do takiej ważnej rzeczy jak wielkość koszyka, tak, w internecie. To, o czym tutaj Rafał powiedział, no to jest ważny parametr właśnie w handlu internetowym. No generalnie im większa wartość koszyka, tym potencjalnie większa marża z takiego zamówienia. No a wiadomo, że każde zamówienie jest obciążone jakimiś kosztami, więc no, krótko mówiąc, w internecie bardzo tanich rzeczy się nie opłaca sprzedawać, tak? No bo koszty logistyki, przesyłki jest zbyt duży, tak? Reklamy i dostarczenia jego, czasami często, prawda, są jakieś zawsze zwroty, więc nie ma z czego tego pokryć. No i tutaj właśnie są te dyskonty, które świetnie zapełniają tą niszę, plus produkty pierwszej potrzeby, które no po prostu przez internet zazwyczaj nie kupujemy. No i dzięki temu, że mają dużą skalę, są bardzo konkurencyjne, to nie oznacza, że one tanio sprzedają, jakby mają tanie produkty, tylko po prostu są konkurencyjne względem innych sklepów dzięki tej efektywności, którą mają, no i tym zwyciężają serca klientów. No i ta grupa zdecydowanie wyszła zwycięsko z epidemii, plus no, te zastrzyki dofinansowań od państw, które no, wspierały zwłaszcza tą grupę mniej zarabiającą, no, sprawiły, że ich biznesy po prostu w epidemii eksplodowały. Kolejny sektor, chyba już dochodzimy do takich mniej oczywistych, który wydawał się na początku wybuchu epidemii praktycznie skreślony, że to koniec, że coś się skończyło, no to jest sektor nieruchomości i sektor budowlany. No, było takie przeświadczenie szerokie, jak zaczynała się epidemia, że to już koniec, że nie będzie najmu krótkoterminowego, że to zabije rynek nieruchomości, że ludzie przestaną kupować mieszkania przez to. No i oczywiście przez te 2-3 miesiące to miało miejsce, ale później szybko to wszystko wróciło. No i dzisiaj branża deweloperska no, święci największe triumfy. Rekordowa ilość inwestycji, rekordowa ilość mieszkań oddawanych. No, rekordowa też sprzedaż i rekordowe przy okazji zyski, no bo ten okres taki przejściowy, kryzysowy sprawił, że trochę te materiały były tańsze, trochę siła robocza była bardziej dostępna, no i dzięki temu te projekty mają bardzo dużą rentowność. No i też warto tutaj wspomnieć, że w czasie kryzysu no, branża budowlana nie została zatrzymana tak przez lockdowny. Oni cały czas mogli funkcjonować, więc te projekty się cały czas posuwały, no i dzisiaj są oddawane, a że popyt, szał inwestycyjny jest bardzo duży, no to przynosi świetne, fenomenalne zyski w tym sektorze.
No zgadza się, akurat budowlanka została pominięta przez lockdowny, aczkolwiek wielu wykonawców skarżyło się i narzekało na problemy wynikające z lockdownu. Już nie tylko chodziło o kwestie dostępności pracowników, tak, że po części mogli być niektórzy zarażeni koronawirusem, inni nie, były oczywiście inne zabezpieczenia BHP, ale głównie skarżyli się na problemy w łańcuchu dostaw materiałów budowlanych, więc nie można powiedzieć, że w ogóle ten sektor nie został dotknięty, ale faktycznie to nie było tak, to nie był sektor, który miał wielotygodniowe przestoje, więc od momentu tak naprawdę to większa była obawa, że skończy się rynek od strony zamawiających, którzy nie tylko będą mieli problemy ze swoimi dochodami, ale przede wszystkim o dostępność kredytów, bo tak naprawdę w sektorze budowlanym, deweloperskim wszystko stoi na kredycie. Już nie tylko dla klientów, którzy korzystają z kredytów hipotecznych, ale również dla deweloperów, którzy korzystają z finansowania dłużnego. Ale no banki tak naprawdę tylko na krótki okres no, zatrzymały rozpędzoną akcję kredytową i tak naprawdę dość szybko powróciły z tą akcją, no bo było widać konkretne już ruchy tutaj instytucji państwowych. Te instytucje państwowe, można powiedzieć, że w miarę szybko zareagowały i ta reakcja przynajmniej w tym zakresie polityki pieniężnej, prawda, no zadziałało bardzo stymulująco.
No tutaj trochę wyprzedzasz na kolejny sektor, ale jeszcze zanim do niego przejdziemy, to ja bym jeszcze dodał, uporządkował jedną rzecz, że to jest trochę tak, że największymi zwycięzcami no są oczywiście deweloperzy mieszkaniowi, tak? No bo tutaj ten popyt z sektora mieszkaniowego, inwestycji w tym obszarze no przeżył absolutny boom. Też bardzo mocno skorzystali wszyscy deweloperzy, czy wynajmujący, czy jak to nazwać, przestrzeni magazynowych. Też widać było bardzo duże ożywienie właśnie w takich małych parkach handlowych, które w czasie lockdownu nie były zamknięte. No i to też trochę tam są te dyskonty zawsze zlokalizowane i to też dzięki trochę tej branży dyskontowej nakręca te parki handlowe, małe parki handlowe też przeżyły boom. Z drugiej strony oczywiście bardzo duże zmrożenie miało miejsce w dużych centrach handlowych, które były zamknięte. No i też oczywiście przestrzeń biurowa bardzo dostała po łapkach w czasie no, tego lockdownu, aczkolwiek pamiętajmy, że najem biur jest zazwyczaj długoterminowy, to są długoterminowe umowy na lata, firmy, zwłaszcza w tych A-klasy wieżowców, no to są umowy na kilka lat do przodu, więc tak naprawdę one nie zbiedniały. Część tych inwestycji jest, a właściwie wszystkie kontynuowane i tutaj też oczekuje się, że generalnie koniec końców, za rok, to wszystko wróci do normy i też wrócą silniejsze niż przedtem. Ale bez dwóch zdań, to się skończyło dużo lepiej niż zapowiadało. Chociaż prawda jest taka, że cały czas ten najem krótkoterminowy, popyt na najem, wydaje mi się, że do tych poziomów sprzed pandemii nie wrócił. Ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że jest coś takiego jak oczekiwana stopa zwrotu, no jeżeli stopy procentowe na świecie spadają i ta bezpieczna stopa zwrotu spada praktycznie wszędzie do zera, no to jest trochę tak, że średnia stopa zwrotu z najmu też chyba powinna trochę spaść, tak? I mimo tego spadku, tej średniej stopy zwrotu, to i tak jest atrakcyjne, tak? Na tle tego, co się dzieje z bezpiecznym pieniądzem. Więc tak to tłumaczę, że mimo braku takiego popytu na najem, i tak te inwestycje są kontynuowane i ludzie no, decydują się jednak inwestować w mieszkanie.
Nic dodać, nic ująć, to jest złota zasada, która akurat jako jedna z niewielu pozostaje wciąż aktualna, no po prostu dotyczy zachowywania stóp zwrotów z kapitału, jaki wpływ mają stopy procentowe na poszczególne obszary. No nie będziemy aż tak szczegółowo wchodzić w tajniki ekonomii, ale fakt, że idealnie to nadal działa. Nie wiem, czy poruszać ten wątek, no ale akurat w Polsce ujemne stopy procentowe jeszcze nie zagrały, aczkolwiek...
Chociaż realne są ujemne.
Realne są ujęte,
no bo
ale...
ujemne, bo są inflacja, tak? Jeżeli obniżymy inflację, to jesteśmy
tak,
ujemne.
Tylko że to jeszcze jest za krótki okres tu i zbyt dobitnie nie dotknęło jeszcze zwykłych tak zwanych kowalskich. Mhm. Jeżeli to potrwa 3, 5, 7 lat, to oni to odczują i również będą reagować na to. Osoby bardziej doświadczone i bardziej zorientowane w finansach, w ekonomii, już to widzą, już to czują, no i to jest dla nich ten najlepszy bodziec, czyli finansowy, żeby zacząć działać. No umówmy się, że chociażby taka inwestycja jak kupno mieszkanie na wynajem jest to jedna z najbardziej popularnych metod znana w Polsce i na świecie od wielu, wielu lat.
No i teraz gładziutko, fajnie przechodzimy do kolejnego sektora, który trochę wynika z tego, co mówiliśmy wcześniej, trochę z tych ujemnych stóp procentowych, realnych, tak podkreślam, realnych ujemnych stóp procentowych. No to oczywiście boom sektora finansowego. Tutaj też to jest takie spore zaskoczenie, no bo wydawało się, że no banki dostaną mocno po łapach w kryzysie. No i tak jak mówiłeś, na początku rzeczywiście one się... To jest tak, że to jest klasyczne. Jak się zaczyna kryzys, to sektor finansowy się ściska, wstrzymywana jest akcja kredytowa, no, zabezpieczane jest jakby bezpieczeństwo finansowe, no ale jeżeli powoli sytuacja wraca do normy, no to wszystko też wraca do normy. No i tak samo było z bankami. Na początku była kupa strachu, później zaczęło się luzowanie, teraz już wszystko praktycznie wróciło do normy, ryzyko jest praktycznie bardzo niskie, perspektywy dla gospodarki wydają się obiecujące, więc banki znowu pożyczają pieniądze jak szalone. No i to oczywiście generuje wzrost gospodarczy i ta spirala znowu się nakręca. No i tutaj ciekawostka jest taka, że no banki wyszły moim zdaniem bardzo zwycięsko z tej epidemii. Tutaj skorzystały właśnie między innymi na tym, że przez wiele lat, zwłaszcza polski sektor finansowy kumulował, no KNF zabraniał wypłacania tych dywidend. No, dzięki temu one miały bardzo mocną pozycję kapitałową. To oczywiście się przydało w tym kryzysie. No i teraz jest trochę takie spijanie tej śmietanki z tego, no bo kapitał pozwala na wzmożoną akcję kredytową, spełniane są kryteria płynności, no i w tym roku będzie już wiadomo, że kilka banków wypłaci dywidendy i to niemałe, co przez wiele lat nie miało miejsca. Oprócz tego mamy taki inny efekt. Wiele banków ma swoje biura maklerskie. No wiemy, co się działo przez ostatni rok na giełdzie, więc tam też był boom. Bardzo duże zyski w biurach maklerskich. No i oczywiście sektor TFI, również to samo. Wiele banków ma swoje TFI. Tutaj też branża TFI skorzystała mimo wszystko na epidemii i też notowała zyski. No i to sprawia taki miks, że generalnie sektor finansowy z tego kryzysu wychodzi wzmocniony. No i tutaj chyba to trzeba jednoznacznie stwierdzić.
Tak, wydaje mi się, że tutaj najlepszym papierkiem lakmusowym w Polsce i w naszym systemie jest fakt, że właśnie banki wypłacają dywidendy, tak. Bo umówmy się, żeby bank wypłacił dywidendy, to nie funkcjonuje tak jak w innych spółkach, że to tylko walne zgromadzenie udziałowców, akcjonariuszy może to sobie uchwalić i taka dywidenda jest od nich zależna. Tutaj jednak to działa zupełnie inaczej. Dużo do powiedzenia ma tutaj regulator, i który po prostu no, zakazywał wręcz wypłacania dywidend dla wielu banków w ostatnich latach. Przecież wciąż mamy nie do końca rozwiązaną kwestię frankowiczów.
No to wisi cały czas. Także
to cały czas wisi i mimo tego tyle dywidend będzie, czy było, jest i będzie za ten rok, więc no, widać ewidentnie, że banki łapią od tego roku wyraźny oddech po wielu latach kryzysowych.
No tak, no bo generalnie to chyba wszyscy widzimy, że oprócz tego części zysku, jaka jest marżą odsetkową, tak, czyli różnicą między depozytami a kosztem depozytów, a kosztem kredytu, no coraz więcej banki zarabiają na opłatach. To myślę, że każdy już zauważył, że pojawiają się opłaty za przelewy, pojawiają się opłaty za korzystanie z bankomatu. Tych opłat coraz więcej jest i no i ta pozycja przychodów w bankach z opłat jest coraz większa, więc one na tym korzystają. No i oczywiście z rosnącej skali kredytów, które oczywiście sprawiają, że okej, może marża zysku odsetkowa nie jest trochę spadła w stosunku do tego, co było przed epidemią, no ale skala kredytów jest już dużo większa, więc nominalnie te zyski są. Tutaj jeszcze chyba bym uzupełnił taką jedną kwestię, no te perspektywy inwestowania, no bo ty mówiłeś o tym, że tak, no inwestowanie w mieszkania, no to jest taka najpopularniejsza forma inwestowania znana od wielu lat, no ale wydaje mi się, że takiego ruchu szerokiego społeczeństwa w kierunku innych form inwestowania, no widzieliśmy, co się działo na giełdzie, no my akurat to widzimy na giełdzie, jak to wyglądało, że był naprawdę dużo, bardzo duże zainteresowanie, nie wiem, innych form nietypowych, fundusze inwestycyjne, emisje akcji, tak, IPO-sy, no to był bardzo duży popyt na tego rodzaju inwestycje. No i też wydaje się, że ta kultura może się utrzymać, no bo generalnie kto w 2020 roku w odpowiednim momencie zainteresował się giełdą, czy kryptowalutami, czy czymkolwiek innym, no nawet jak trzyma do dzisiaj, to raczej ma bardzo dobre zyski, tak. I to jest bezapelacyjne i myślę, że to trochę w nas zostanie i niezależnie co się będzie działo w przyszłości, no te ziarenko w społeczeństwie inwestowania w inne miejsca niż tylko trzymanie pieniędzy na lokatach, ewentualnie zakup mieszkania się zmieniło i to jest oczywiście korzystne w ogóle generalnie dla sektora finansowego.
No tak, no od wielu, wielu lat tutaj państwo zachęca, ale też i trochę też coraz więcej osób zachęca do edukacji, ale pod kątem inwestowania na emeryturę. Chociaż wydaje mi się, że od momentu wybuchu pandemii to tutaj ten temat wyraźnie przycichł, ale jak najbardziej to akurat z naszych ust to niemal samego początku wybrzmiewają słowa zachęcające cały czas do edukacji finansowej, ekonomicznej, no bo co jak co, przynajmniej z tej sfery życiowej polegającej na zarabianiu pieniędzy i na zabezpieczeniu finansowym siebie i swojej rodziny, no jest jedną chyba z najlepszych umiejętności, które można nabyć, które się później tak mocno odpłacają i spłacają, jak to klasyk mówi. Może pieniądze szczęścia nie dają, ale przynajmniej pozwalają fajnie żyć.
Tak, szczęścia nie dają, ale lepiej być nieszczęśliwym milionerem niż nieszczęśliwym, nie tak zasobnym finansowo człowiekiem.
No, tak,
więc jest taka druga strona medalu. Dobra, to mamy też rozpracowane. Ostatnia taka grupa największych zwycięzców epidemii, to ja bym po prostu powiedział tak, że to są po prostu dobre firmy. I to praktycznie niezależnie od sektora, niezależnie od branży, czy ona została mocniej dotknięta epidemią, czy mniej, czy bardziej poturbowana, czy w ogóle nie skorzystała na tym, to uważam, że pierwszy raz w historii polskiej giełdy mamy do czynienia z taką sytuacją, że jak przyszedł ten kryzys, było już znane ogólnie, znane grono dobrych spółek fundamentalnie na polskiej giełdzie. No już przez te prawie 30 lat istnienia rynku kapitałowego doczekaliśmy się wreszcie takich spółek, które możemy powiedzieć, że zarząd, spółka, no to jest dobra spółka, tak? No i okazało się, że jak była ta panika, kryzys i po prostu wszystko leciało na łeb na szyję, no to kupienie dobrych fundamentalnie spółek, tych dobrych po prostu firm, było dobrą okazją inwestycyjną, bo one zazwyczaj z tej epidemii wychodzą mocniejsze niż były przed nią.
No ja bym jeszcze to rozszerzył, to stwierdzenie. Po pierwsze, dobre spółki, czym się charakteryzuje dobra spółka, to tym, że po pierwsze jest dobrze zarządzana, ma pod względem składu zarządu niezmienialny bądź też symbolicznie zmienialny skład od dobrych kilku lat i po prostu ma historię co najmniej kilku lat wynikową, po prostu rosnącą w dobrych trendach, ale również nawet dobre spółki fundamentalnie i dobrze zarządzane, nawet jeśli akurat ich branżę mocno dotknął kryzys, to i tak mimo spadków, mimo okresowych kłopotów, dobrze zarządzane i dobre fundamentalnie spółki praktycznie już są na nowych maksimach i to wyraźnie wyżej niż to było nawet przed pandemią. I to właśnie wynika z tych dwóch czynników, dobrych fundamentów i umiejętnego, dobrego zarządzania.
No chyba najlepszym przykładem takiej spółki, wydaje mi się, na polskiej giełdzie, takim pierwszym, jakby mi ktoś powiedział, która spółka spełnia te kryterium, to od razu mi by jako pierwsza przyszła do głowy, no to jest LPP, tak? Bo wydawało się, że w momencie wybuchu epidemii, no zamknięcie wszystkich sklepów praktycznie. No, LPP nie miało jakiegoś, to zresztą ty pokazywałeś, tak, że LPP nie miało jakiejś bardzo mocnej pozycji przed wybuchem epidemii w internecie, w sektorze e-commerce. No, wydawało się, że ta spółka będzie miała naprawdę bardzo duże problemy, no ale oni mieli te problemy, ale tak tym wszystkim zarządzili, że tak naprawdę z epidemii wychodzą mocniej jak nigdy. Kurs na historycznych maksimach, perspektywy wyśmienite, w większości miejsc trochę też konkurencja wycięta w pień i to jest chyba taka siła, która napędza te najlepsze spółki, że no inne spółki z jej sektora no sobie tak dobrze nie poradziły.
Tak, no akurat ten wątek LPP jest bardzo fajny do powiedzenia. Też nie będziemy teraz spędzać, bo to pewnie z dobra godzina zupełnie temat na inny podcast jest, ale to, co w moich oczach wyróżniło LPP, bo sam się momentami dziwiłem i przyznam szczerze, że nie wierzyłem, że taka spółka, tak duża spółka, aż tak szybko może tutaj poprawić swoją pozycję, no to było to, że tam decyzje, które spółka podejmowała, były po prostu zupełnie inne niż robili to wszyscy. I tutaj chociażby ten przykład, że sklepy LPP, czyli no głównie Reserved House Crop, one w tych pierwszych okresach między lockdownami, gdy galerie na chwilę tam były pootwierane, to sklepy marki LPP były dalej zamykane. Mhm. Były dalej zamknięte.
To był szok, taki,
to był szok, prawda? I tutaj no, ja się dziwiłem, no dlaczego, tak? Przecież mieli kilka miesięcy, jest przecież zatowarowanie, no to chociażby otworzyć, żeby cokolwiek, prawda, spieniężyć ten towar. No, spółka tego nie robiła, kierowała się swoimi jakimiś decyzjami. Jak teraz później i teraz wiemy, już znamy wyniki finansowe za tamte okresy, to właśnie były decyzje, które prawdopodobnie no, skutkowały takim sukcesem, jakim teraz są właśnie wyniki, obecne wyniki finansowe i szczyty kapitalizacji. I tych przykładów pewnie można by było więcej wymienić, chociażby wcześniejsza dywersyfikacja, tak? No, LPP to rynek polski, rosyjski w głównej mierze. A jak wiadomo, no lockdown i w Polsce i w Rosji, no on nie zawsze się na siebie nakładał i tutaj przemieszczanie, rotacja tym towarem z Rosji na Polskę, być może i odwrotnym kierunku, ale zarządzanie tym towarem i zarządzanie marżą również bardzo dobrze tutaj dała efekty. No i ten kolejny etap, czyli bardzo, bardzo w szybkim tempie nadrobienie zaległości w e-commerce, no ale spółka miała tak dużo nadpłynności, gotówki skumulowanej, bo tam swojego czasu nawet, jak dobrze pamiętam, grubo powyżej miliarda złotych gotówki było.
Tak, oni wyciągnęli wszystko ze zdolności kredytowej. Dokładnie. I trzymali u siebie na kontach.
Tak, na gotówkę, tak. No, jakby nie mieli do końca zaufania do banków. No. Suma gotówki na koncie w LPP-ie to momentami naprawdę były olbrzymie, olbrzymie kwoty. Nawet, chyba nawet pod 2 miliardy to podchodziło. Co to też troszeczkę zaburzało metodologię myślenia starej ekonomii, że przecież pieniądz, który leży na nieoprocentowanym koncie, no nie pracuje, nie zarabia. Jak się okazało, zarobił tylko troszeczkę później, ale zarobił bardzo dużo.
No właśnie, no to LPP jest takim no bardzo takim plastycznym i ewidentnym przykładem spółki, która wyszła zwycięsko. No oczywiście były inne, no Kino Polska, Wirtualna Polska, no Jezu, możemy wymieniać tych spółek i to nie są takie sektory, które naprawdę, no tam było ryzyko, tak? No Kino Polska to też jest taki przykład spółki, która, no nie wiadomo co było, ale wyśmienicie zarządzili tym całym ryzykiem.
Agora, jeszcze lepszy przykład.
Agora też.
Z sieciami kin, tak? Mocno ważącymi w wyniku.
Więc to nie jest tak, że jeżeli jesteśmy no, coś się dzieje negatywnego na rynku i dotyka jakiegoś sektora, to nie oznacza wcale, że wszystkie spółki z tego sektora no, są skreślone, tak? Liderzy prawdopodobnie sobie poradzą i koniec końców wyjdą z tego zwycięsko. I to, co mówiłem na początku, tak? Że w kryzysie rodzą się największe okazje inwestycyjne i największe fortuny. Ja się cieszę, że trochę doczekaliśmy się na giełdzie, na polskiej giełdzie takich spółek, które właśnie no, mają domenę tych już, można przyznać, bardzo dobrze zarządzanych, które no, jak jest kryzys, warto się nimi zainteresować, no bo po prostu wiemy, że prędzej czy później sobie z nim poradzą. Oczywiście zachęcamy, żebyście, nie wiem, dali znać, które sektory waszym zdaniem też mocno skorzystały, które spółki można zakwalifikować do tego grona zwycięzców. No zachęcamy do polskich spółek, ale też polecamy, jeżeli macie jakieś pomysły zagraniczne, choć tam to jest trochę oczywiste. Ale ostatnia rzecz, takie moje przemyślenie po tym całym szaleńczym półtorej roku jest takie, że generalnie trzeba śledzić rynek, tak? Bo to, co mi się wydawało w momencie wybuchu epidemii, no ja też nie ukrywam, tak? Też byłem zdziwiony, też byłem, można powiedzieć, przerażony, przestraszony tym, co się dzieje, no bo to było jakieś takie wydarzenie nieprzewidywalne, nigdy nie mieliśmy z takim kryzysem do czynienia. Jak wiemy, w ekonomii każdy kryzys wybucha z innych powodów, no nie ma dwóch kryzysów z tego samego powodu, przynajmniej w krótkim terminie, mówimy tu o kilkunastu, kilkudziesięciu latach, no bo po prostu rynek się uczy, jak na to reagować, tak? Więc drugi kryzys z tego samego powodu się nie powtórzy. No tu mieliśmy całkowicie nieprzewidywalne wydarzenie, które no, nie miało miejsca nigdy w historii tej naszej, znanej. No i generalnie to, co mi się wydawało na początku, no musiałem bardzo szybko w miarę postępów i wydarzeń i nowych danych, które spływały, no rewidować szybko i dostosowywać się do nowych założeń.
No tak, to są właśnie między innymi atrybuty tej rzeczy, o której wspomniałem, czyli umiejętności zarządu. dobry zarząd, dobre zarządzanie spółką tu było kluczowe. I to był warunek nie tylko do przetrwania, ale właśnie do osiągnięcia sukcesu w kryzysie.
To, o czym ty mówisz, to jest inna kwestia. Mi chodzi o to, żeby po prostu na bieżąco śledzić doniesienia, które spływają ze spółek i które mogą i z rynku, i które mogą po prostu przeczyć pewnym przeświadczeniom albo tezom, które miałeś wcześniej, tak? To życie weryfikuje wiele założeń i jakby myśli, i to, co ja myślałem w momencie wybuchu epidemii, tak, że nie wiem, na przykład rynek IPO, że debiutów na giełdzie nie będzie, no bo przecież giełda się załamała, jest kryzys, no bardzo szybko się okazało błędne, no bo się okazały nowe sektory, które bardzo, mimo tego, że jest załamanie na giełdzie, ich wyceny wzrosły, no i one zaczęły wchodzić na giełdę, więc ta weryfikacja mojego przeświadczenia, które było w momencie wybuchu, bardzo szybko została zmieniona. Jeżeli ktoś to śledził, no to wiedział, co robić, tak? Jak reagować na to.
Tak, tak, tak. No ale oczywiście kluczem do sukcesu właśnie wśród spółek dobrze zarządzanych była szybka analiza i szybka reakcja. Po prostu.
Tak. To jest po stronie właśnie spółek. No dobrze, to chyba wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy. Mam nadzieję, że da to wam do myślenia. Zachęcam do dzielenia się swoimi przemyśleniami, jakie według was sektory, spółki skorzystały na tym kryzysie, a może pokusić się o jakieś takie predykcje, które mogą korzystać na tym, co się dzieje teraz, albo co się będzie działo w przyszłości. O przegranych kryzysu dzisiaj nic nie mówiliśmy, ale nie wiem, może ten temat poruszymy w przyszłości.
Tak, również temat szeroki, bo warto się uczyć na sukcesach, ale i też wyciągać wnioski z porażek innych.
I tym akcentem będziemy kończyć. Bardzo dziękuję za uwagę. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy. Ja pozdrawiam i życzę dużych zysków. A ty co robisz?
A ja również pozdrawiam i życzę dużych zysków. Również w pandemii i w kryzysach.
Do usłyszenia, do zobaczenia.
Do usłyszenia.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. Czego ci zabrakło? Co ciebie interesuje? Jaki temat powinniśmy poruszyć? Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.